Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Zakwitły znów jaśminy, brzmi słowików śpiew. Mocniej tulą się dziewczyny w parku pośród drzew. Ja jeden tylko jestem sam wśród zakochanych pan. Ja jeden samotności trwam, klonąc dawnych wspomnień czas. I zakwitły znów jaśminy, serce z bólu drży. Nie ma w tem niczyjej winy, że mam w oczach łzy, że nie kochałaś mnie, że okłamałaś mnie. Słodko pachną mi jaśminy, gdy o tobie śnię. Pachną mi jaśminy, gdy o tobie śnię.
Jaśminy, które właśnie kwitną, słodko pachniały Januszowi Popławskiemu w kompozycji z 1935 roku Henryka Golda i Andrzeja Własta. Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Dziękujemy Państwu za telefony związane z poruszonym przez nas w ubiegłym tygodniu tematem Wołynia. Do tej trudnej i bolesnej historii, której apogeum miało miejsce 80 lat temu, 11 lipca 1943 roku, będziemy w najbliższych audycjach wracać.
Natomiast, drodzy Państwo, teraz chcielibyśmy podzielić się z Państwem radosną informacją, mianowicie Polski Teatr Studio w Wilnie decyzją ministra kultury Republiki Litewskiej otrzymał status zawodowego teatru.
Druga dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym tygodniu, 20 i 21 czerwca, Wileński Teatr, który prowadzi pani Lila Kiejzik, będzie można zobaczyć na żywo w Gdańsku. O szczegółach opowie nam pan Piotr Wyszomirski z Fundacji Pomysłodalnia. Proszę powiedzieć, skąd ten pomysł?
Od 10 lat współpracujemy ze środowiskiem, z mediami, a od kilku lat z Polskim Teatrem Studio i postanowiliśmy zrobić to, co możemy, żeby pomóc. I dwa lata temu powstała z naszej inicjatywy Unia Teatrów Poza Polską. Pomysł się spodobał, ślad za tym poszedł projekt Teatr Polski Poza Polską, w którym to w projekcie chcemy przedstawić fenomen nieopisany. czyli Polski Teatr Poza Macierzą, który jest bardzo żywy, bogaty, różnorodny, od Australii po Stany przez kontynenty. I w ślad za projektem Teatr Polski Poza Polską poszedł projekt Teatr Polski Poza Polską w Polsce, w ramach którego pokazujemy to, co najciekawsze naszym zdaniem, bo mamy już duży ogląd, to, co najciekawsze w polskim teatrze poza macierzą. Pierwszy sezon, bo to jest na razie grant na 3 lata, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programów promocji kultury, pokazujemy bardzo wszechstronnie Polski Teatr Studio w Wilnie. Wszechstronnie to znaczy spektakle, zapisy spektakli w formie teatru, telewizji, debata, film dokumentalny, rozmowy itd., itd. Zaczynamy 19 w Warszawie w Instytucie Teatralnym.
Ale nas interesuje Gdańsk, bo w Gdańsku będzie się działo.
Kiedy mieszkańcy Trójmiasta będą mogli zobaczyć, kiedy i gdzie przedstawienia wileńskie?
Tak, zapraszamy mieszkańców Trójmiasta oraz okolic 20 i 21, czyli wtorek, środa. We wtorek do Zakładu Kulturalnego na godzinę 19. Zakład Kulturalny mieści się na Alei Rzeczypospolitej 8. To jest na Przymorzu. Miejsce mało znane, ale bardzo ciekawe i ważne. We wtorek wystąpił Łukasz Kamiński. To taka młoda krew, wielki talent na Wileńszczyźnie, który zagra komedię, monodram pod tytułem Kolega Mela Gibsona, Jachimka. Jest to naprawdę wspaniała zabawa. Każde spotkanie z aktorem polskim z Wilna jest wzruszające. Naprawdę wspaniała zabawa. Zapraszamy Państwa na komedię we wtorek. Po spektaklu odbędzie się rozmowa pospektaklowa. Ten taki format, czyli pokaz i rozmowa, jest jakby stałym formatem w naszych pokazach.
A co będziemy mogli zobaczyć w środę?
W środę będziemy mogli zobaczyć w dwóch lokacjach dwie różne rzeczy. Od godziny 10 w Oliskim Ratuszu Kultury będzie projekcja zapisów 3 spektakli. To będzie na Wileńskiej ulicy, zapiski oficera Armii Czerwonej i wielki sukces ostatni, czyli Dom na Granicy, który będzie pokazywany między innymi na festiwalu Dwa Teatry w Zamościu teraz, według Sławomira Mrożka, po tych zapisach rozmowy z twórcami. I to wszystko od godziny 10 w Oliwie, w Oliskim Ratuszu Kultury. I tego samego dnia o godzinie 19 kolejne spotkanie w żywym planie, jak my to mówimy, czyli spektakl grany na żywo, śpiewany przez Justynę Stankiewicz. To jest Nieznana, spektakl muzyczny o niejakiej Marilyn Monroe. Spektakl również atrakcyjny, gwiazdorski, po spektaklu oczywiście rozmowa z twórcami. Tak więc zapraszamy na bardzo efektowne, przyjemne, sympatyczne przedstawienia i komedia wtorkowa z Łukaszem Kamińskim i rzecz muzyczna z Justyną Stankiewicz, która także studiowała chyba, nie wiem czy jeszcze studiuje, w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Taki pomost między Wilnem a Gdańskiem, jeździ teraz po całym świecie, przylatuje do nas ze Stambułu. Warto przyjść, tym bardziej, że wstęp jest wolny i serdecznie zapraszamy.
W imieniu Fundacji Pomysłodalnia zapraszamy Państwa już w najbliższy wtorek i środę na Wileńską Ucztę Teatralną. Przypomnę, 20 czerwca o godzinie 19 do Zakładu Kulturalnego w Gdańsku, Aleja Rzeczypospolitej 8, dzień później, 21 czerwca o 10 do Oliwskiego Ratusza Kultury przy ulicy Opata Rybińskiego 25 i tego samego dnia o godzinie 19 do wspomnianego Zakładu Kulturalnego w Gdańsku przy Alei Rzeczypospolitej 8. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz przenieśmy się do Lwowa i oddajmy głos Karinie Wysoczańskiej i Eugeniuszowi Sało z Kuriera Galicyjskiego.
Witamy panów redaktorów i słuchaczy kresowej audycji. Naszą korespondencję zaczniemy od uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Od kilkunastu lat Święto Bożego Ciała rzymscy katolicy na Ukrainie obchodzą nie w czwartek jak w Polsce, lecz w niedzielę.
W katedrze lwowskiej odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Tradycyjnie wierni wzięli udział w procesji dookoła kościoła, a ich radosnemu świętowaniu towarzyszyła modlitwa o pokój na Ukrainie.
Cieszę się, że tutaj w Lwowie w dzisiejszej trudnej sytuacji tak wielu wiernych przyszło, aby uwielbić Pana Boga, by podziękować Mu za dar Eucharystii i błagać Go o oddalenie od nas głodu, ognia i wojny.
Powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.
Wojna na Ukrainie sprawiła, że we Lwowie nie było tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami miasta. Natomiast kapłani z wiernymi przeszli w procesji dookoła Katedry Łacińskiej. Trasę orszaku ubarwiały sypiące kwiatami dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej i te, które obchodziły rocznicę tego wydarzenia.
To jest bardzo piękna uroczystość, którą pamiętam jeszcze z dzieciństwa i zawsze lubiłam w niej uczestniczyć. Bardzo mi się podobały zawsze te procesje i to jest wyznanie wiary.
Powiedziała Halina Kich, Polka ze Lwowa.
Prosiłam Boga o zdrowie, o jedność, o to, żeby się wojna skończyła, żeby się ludzie nie zabijali w końcu. No widzę, że to wszystko ładnie, dużo ludzi, dużo, nawet nie myślałam, że tyle ludzi będzie na tej mszy.
Powiedziała Włodzimiera Siwik, Polka ze Lwowa.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa dla Lwowa i wszystkich mieszkańców.
A teraz udamy się do podlwowskich Brzuchowic, gdzie w sobotę 10 czerwca zorganizowano Dzień Dziecka. To było pierwsze po wybuchu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie tak liczne spotkanie polskich rodzin z Lwowa i okolic. Najmłodsi świętowali Dzień Dziecka, a rodzice i opiekunowie mogli choć na chwilę odpocząć od trudnej wojennej rzeczywistości.
Święto dla najmłodszych odbyło się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób, głównie dzieci i młodzież z lokalnych polskich środowisk. Spotkanie to było nie tylko okazją do wspaniałej zabawy, ale także do zacieśnienia więzi między rodzinami.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać w tak pięknym, spokojnym gronie, wesołym. Pogoda nam bardzo dopisała, że dzieci mogą pięknie się bawić i w sporcie, i w tańcu, i śpiewać. I właśnie takie piękne mają buźki rozmalowane.
Powiedziała Karolina Eckart, Polka z Brzuchowic.
Do Brzuchowic razem z rodzeństwem przyjechała też Basia. Dziewczyna uczy się w polskiej szkole we Lwowie i aktywnie udziela się przy katedrze lwowskiej.
To jest wspaniały czas, kiedy możemy się spotkać z swoimi znajomymi i pobawić się, zjeść cukrowatę i no, po prostu spędzić czas mile. Cieszymy się bardzo, że jest taka możliwość nawet podczas wojny i to po prostu jest moment, w którym zapominamy o wszystkim złym i cieszymy się tym, co zaraz mamy.
Dzień Dziecka w Brzuchowicach organizowała Lwowska Rodzina Rodzin przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Lwowie.
Na koniec korespondencji wyjaśnimy sprawę, która jak wiemy zaniepokoiła środowiska kresowe w Polsce. Otóż podczas posiedzenia we Lwowie Komisji do Spraw Transportu, Komunikacji i Mobilności Miejskiej zaproponowano przesunięcie pomnika Adama Mickiewicza o 1,5 metra. Lwiw Autodor przedstawił kilka wariantów usprawnienia ruchu drogowego wokół placu Mickiewicza. W jednym z wariantów proponuje się przesunięcie pomnika Adama Mickiewicza znajdującego się w centrum miasta.
Po burzy komentarzy na stronie Lwowskiej Rady Miejskiej pojawił się komunikat, w którym wytłumaczono, że pomnik Adama Mickiewicza nie będzie przesuwany, a jedynie chodzi tylko o skrócenie chodnika przy pomniku o 1,5 metra.
Przypomnijmy, że we Lwowie planowana jest przebudowa placu Adama Mickiewicza i zostanie zlikwidowana część strefy dla ruchu transportowego. Przed pomnikiem powstanie jeden pas jako dodatkowy, a zamiast niego, gdzie jest parking i śmietniki, zostanie urządzony deptak. Pod placem ma być wybudowany podziemny parking. Czyli reasumując, pomnik wieszcza zostanie na dotychczasowym miejscu.
To wszystko na dziś. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi za informacje. Szczególnie ta ostatnia dotycząca pomnika wieszcza narodowego była niepokojąca. Ale wydaje się, że Adam Mickiewicz pozostanie na swoim miejscu niewzruszony.
Stałym punktem audycji przed przerwą jest kresowe kalendarium historyczne, które przygotowuje dla Państwa redaktor Daniel Wojciechowski. Posłuchajmy wydarzeń sprzed lat, a my za kilka minut spotkamy się ponownie w drugiej części kresowego saloniku.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 13 czerwca 1915 roku drugi szwadron ułanów drugiej brygady legionów brawurową szarżą przełamał trzy linie rosyjskiej obrony pod wsią Rokitna. W ataku poległ dowódca, rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz. Szarżę pod Rokitną upamiętniono na grobie nieznanego żołnierza we Warszawie. Jest także wspomniana w drugiej zwrotce pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Tego samego dnia, ale wcześniej, 13 czerwca 1872 roku, w Rudnikach koło Mościsk, obecnie jest to na Ukrainie, na świat przyszedł Jan Szczepanik, wynalazca znany jako polski Edison, ale zwany także galicyjskim geniuszem oraz Leonardem da Vinci z Galicji. To autor ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji. Naszego wynalazcę opisał w dwóch artykułach amerykański pisarz Mark Twain. Warto dodać, że Szczepanik był samoukiem, a o jednej postaci, która nie posiadała kierunkowej oświaty, opowiem jeszcze w kalendarium dzisiejszym, ale to na końcu. Najpierw 17 czerwca, dokładnie 1793 roku. W Grodnie rozpoczął się ostatni Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwany od miejsca, w którym się zebrał, Sejmem Grodzieńskim. To jeden z najbardziej burzliwych polskich sejmów, pełen gwałtownych sporów i interwencji wojsk rosyjskich. Ostatecznie zakończył się m.in. podpisaniem wieczystego przymierza polsko-rosyjskiego, zatwierdzeniem drugiego rozbioru Polski, odrzuceniem Konstytucji 3 maja, no i zredukowaniem liczebności wojsk polskich. Natomiast wcześniej, w 1611 roku, w nocy z 12 na 13 czerwca podczas wojny polsko-rosyjskiej armia koronna ruszyła do ostatecznego szturmu na oblegany od 20 miesięcy potężny Smoleńsk, zdobywając to miasto następnego dnia po krwawej walce. Warto dodać, że miasto uchodziło wówczas za twierdzę, nie do zdobycia. W przyszłym roku natomiast minie 50 lat od słynnej inscenizacji Balladyny w Warszawskim Teatrze Narodowym. Pamiętają Państwo? Aktorzy w nowoczesnych kostiumach, jeżdżący po scenie na motocyklach jednej ze znanych japońskich marek. Tak to właśnie wyglądało. Ta kontrowersyjna wtedy i być może dzisiaj inscenizacja tragedii Juliusza Słowackiego była dziełem urodzonego 16 czerwca roku 1924 roku we Lwowie Adama Hanuszkiewicza, aktora i reżysera teatralnego, współtwórcy teatru telewizji. Warto przypomnieć, że Hanuszkiewicz uczęszczał we Lwowie do Państwowego III Gimnazjum Męskiego imienia Króla Stefana Batorego przy ulicy Batorego 5, to naprzeciwko siedziby Polskiego Radia Lwów. Okupację sowiecką i niemiecką spędził we Lwowie. Po ponownym wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa w lipcu 1944 roku wstąpił do Zespołu Teatralnego Wojska Polskiego, a późniejsza historia to już Rzeszów i Warszawa. Dodam, że Hanuszkiewicz nie ukończył żadnej szkoły aktorskiej. Dziś zamiast piosenki wiersz posłuchamy Adama Hanuszkiewicza. Wykona nad wodą wielką i czystą Adama Mickiewicza.
Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki, a woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Nad wodą wielką i czystą przebiegły białe obłoki, a woda tonią przejrzystą odbiła kształty ich marne. Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął, a woda tonią przejrzystą odbiła światło, głos zniknął. I woda jak dalej czysta stoi wielka i przejrzysta. Tę wodę widzę dokoła i wszystko wiernie odbijam, a dumne opoki czoła i błyskawice omijam. Skałom trzeba stać i grozić, obłokom deszcze przewozić, błyskawicom grzmieć i ginąć, mnie płynąć, płynąć i płynąć.
Ktoś jeszcze chciałby przemocą zatrzymać ten kruchy czas. Ktoś jeszcze raz chciałby przebiec przez wspomnień ogromny las. Patrzy, jak z rąk się wymyka ostatnia z możliwych szans. Nagle rozumie, że dłużej nie umie tak żyć. Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Wilno, gdzie urodziłem się, jest do dziś przy ostrej bramie, dom zawsze był ozdobą moim snom. Wilno, los dał nam drogi dwie, inną dał tobie, inną mnie. Nie dziw się dziś w oczach moich łzą. Wilno, nie dziw się dziś w oczach moich łzą. Wilno, ktoś nocą stoi przy oknie i płacze, bo dobrze wie, że to milczenie to przedsmak rozpaczy skrybanych łez. Znowu bez reszty w bezdennej tęsknocie zatonie myśl. Tylko zostanie po nocach czekanie na świt. Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Wilno, gdzie urodziłem się, jest do dziś przy ostrej bramie dom. Zawsze był ozdobą moim snom. Wilno, los dał nam drogi dwie, inną dał tobie, inną mnie. Dziś w oczach moich łzą. Wilno, nie dziw się, dziś w oczach moich łzą.
Witamy Państwa w drugiej części kresowej audycji. To właśnie w Wilnie, o którym śpiewał przed chwilą Krzysztof Cwynar, działa hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, które już od 11 lat otacza opieką medyczną, psychologiczną i duchową pacjentów z Wilna i całej Litwy.
Staramy się regularnie informować Państwa o działalności tej pierwszej na Litwie stacjonarnej placówki hospicyjnej dla dorosłych, a od niedawna także dla dzieci. I dlatego dziś gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest pani Aneta Górniewicz, zastępca dyrektora hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Witamy panią serdecznie.
Witam serdecznie.
Wczoraj minęła 11. rocznica powstania hospicjum. To już 11 lat. Pani dyrektor.
Dokładnie tak, jak się patrzy wstecz, i tak generalnie chyba każda rocznica jest takim czasem do refleksji nad tym, co było, nad tym, co jest i nad tym też, co nas czeka, jakie wyzwania mamy przed sobą. Więc tak bardzo się cieszymy z tego właśnie, że to już 11. rocznica, że na przestrzeni tych lat możemy nieść tutaj pomoc osobom ciężko chorym, jak też dla ich rodzin nieść tą pomoc tu na ziemi wileńskiej, zarówno w warunkach stacjonarnego hospicjum, jak też hospicjum domowego. I właśnie już od ponad 3 lat też służymy dla naszych najmłodszych pacjentów, bo no niestety choroba jest takim zjawiskiem, które nie wybiera. Dotyka i tego najmłodszego mieszkańca ziemi, i tego, który już coś na tej ziemi zdziałał i ma jakieś osiągnięcie. Więc to ogromna radość z tego, że właśnie na przestrzeni tych 11 lat możemy nieść tą pomoc dla mieszkańców naszej ziemi, tu mieszkańców Wilna, Wileńszczyzny, okolic, jak też właśnie mieszkańców Litwy, właśnie obywateli tej ziemi, i pomagać w warunkach zarówno hospicjum domowego, jak też stacjonarnego. I ogromna radość, jak patrzymy wstecz, od czego się wszystko zaczęło, to też taka wdzięczność jest dla Pana Boga i dla ludzi, którzy stanęli na tej drodze, którzy pomogli, którzy wsparli i dzięki którym hospicjum powstało, zarówno to właśnie stacjonarne dla osób dorosłych, jak też to dla dzieci. I jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim tym, którzy przyczynili się, czy swoim czasem, czy swoją pracą, czy wkładem finansowym do powstania naszego hospicjum, więc to też wielka radość dla nas, powód do dumy i takiej wielkiej radości, że właśnie dzięki Bogu i ludziom możemy nieść tą pomoc dla osób ciężko chorych, jak też dla ich rodzin i tą taką wielodyscyplinarną pomoc w tej takiej trudnej i niełatwej codzienności, którą przeżywają nasi pacjenci.
Powiedziała Pani dzięki Bogu i ludziom. Myślę, że tutaj łączy się w tym stwierdzeniu Bogu i ludziom postać siostry Michaeli Rak, która jest gościem, a właściwie już gospodarzem na tej ziemi, ale to dzięki niej i dzięki opatrzności to dzieło powstało.
Na pewno tak, bo właśnie w roku 2008, wracając tak właśnie do początków powstania naszego hospicjum, w roku 2008 siostra Michaela Rak przez właśnie swoich przełożonych ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego została skierowana tutaj do nas na Litwę, by powołać pierwsze hospicjum, gdzie też zaznaczę, że na Litwie ludzie nie wiedzieli, czym jest hospicjum, a nawet w języku litewskim nie funkcjonował wyraz hospicjum, więc też była długa walka o to, by właśnie ten wyraz hospicjum w takiej formie właśnie, jak on jest, z dodaną litewską końcówką, czyli wyraz hospices, wszedł właśnie w obieg języka litewskiego i ludzie rozpoznają i wiedzą, czym jest hospicjum, ale początki na pewno były bardzo, bardzo trudne i cieszymy się, że się udało, bo właśnie ten hospes, czyli właśnie z greckiego dom, czyli takie miejsce przyjazne i to właśnie też odzwierciedla nasze logo, bo mamy właśnie narodowe barwy Litwy, kolor żółty, zielony i czerwony i dom wpisany w serce, czyli właśnie to, co dajemy dla chorego, dla jego rodziny, poczucie domu, poczucie bezpieczeństwa i tego, że właśnie że na etapie tych trudnych zmagań nie są sami, a że właśnie staje profesjonalny zespół, który właśnie pomaga i który wspiera. I właśnie wracając jeszcze też do tych początków, gdy siostra Michaela przyjechała tutaj na Litwę, to otrzymała 16-wieczny budynek, który był kompletną ruiną, który trzeba było podnieść z tej ruiny, wyremontować, wyposażyć i dostosować do wymogów placówki medycznej. Więc to było nie lada wyzwanie, ale właśnie też, powtórzę się, ale właśnie dzięki Bogu i ludziom i tym ludziom, których Pan Bóg przysyłał we właściwym czasie, udało się. I właśnie w roku 2012, dokładnie 16 czerwca, przeżywaliśmy uroczystość już otwarcia i poświęcenia pierwszego na Litwie hospicjum i też pragnę zaznaczyć, że do dnia dzisiejszego jesteśmy jedynym takim hospicjum na Litwie, właśnie służącym w warunkach stacjonarnych i domowych zarówno dla dzieci, jak też dla osób dorosłych. Więc no, cieszymy się właśnie, że na przestrzeni tych lat możemy nieść tą pomoc, ale mówię, że bez ludzi, którzy stają, którzy przychodzą z tą pomocą, czy to wsparciem finansowym, czy właśnie którzy się włączają w aktywny taki wolontariat, pomaga i wspierając wszelako, to no, byłoby trudno udźwignąć naszą codzienność.
To hospicjum jest, tak jak Pani powiedziała, sercem Litwy. Można by tak to określić. Z jednej strony mamy Jezusa Miłosiernego, Miłosierdzie, z drugiej strony mamy Matkę Bożą Ostrobramską i hospicjum staje się takim punktem bardzo charakterystycznym i znanym dla nie tylko mieszkańców Wilna, rejonu wileńskiego, ale całej Litwy. Tworzycie pewien nie tylko klimat pomocy drugiemu człowiekowi, choremu, potrzebującemu, cierpiącemu, ale tak naprawdę nadajecie pewien wymiar miłosierdzia też, bardzo konkretnego, przez czyn, a nie przez tylko mówienie o miłosierdziu.
Miłosierdzie w hospicjum tak naprawdę dokonuje się codziennie właśnie poprzez czyn, poprzez pochylenie się nad osobą chorą i niesienie pomocy dla niej. I mówię też, że mamy taki zaszczyt, że tutaj właśnie hospicjum jest no, w samym sercu Wilna, mogłabym też tak stwierdzić. I tu jest miejsce właśnie związane bardzo, bardzo ściśle z Miłosierdziem Bożym, bowiem w naszym podwórku jest klasztor Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie właśnie na parterze mieściła się pracownia Eugeniusza Kazimirowskiego i właśnie gdzie został namalowany pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu, ufam Tobie, przy obecności księdza Sopoćki i świętej siostry Faustyny, więc mówię, że mamy taki zaszczyt stąpać po tej ziemi, którą właśnie chodzili wielcy święci i właśnie błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, nasz patron, patron naszego hospicjum. I też pragnę zaznaczyć, że nasze hospicjum w nazwie ma hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, nie imienia, ale błogosławionego księdza Michała Sopoćki, co też wskazuje na to, że błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko jest takim niczym właścicielem tego hospicjum, czyli właśnie ufamy w to, że się wstawia właśnie we wszystkich tych trudnościach i wyzwaniach i po prostu, że jest takim naszym orędownikiem w niebie, w naszej tej codzienności, z którą się tutaj w hospicjum zmagamy.
Co ciekawe, od pewnego czasu, albo można powiedzieć prawie od początku, odwiedzający Wilno i po Polacy, ale też z całego świata ludzie nie wyobrażają sobie, że nie zobaczą kilku najważniejszych miejsc. Wśród tych miejsc jest również hospicjum. Jak udało się stworzyć taką, nie wiem, czy to nazwać można aurą, czy pewiennym klimatem? Oczywiście no, ta obecność Jezusa Miłosiernego tutaj, ten kontekst siostry Faustyny też jest bardzo ważny.
No przede wszystkim chyba ta atmosfera domu, zarówno która jest stworzona dla naszych pacjentów, właśnie te poczucie takiego domu, bezpieczeństwa domu, gdzie jest taka przyjazna też atmosfera domowa i rodzinna, jak też właśnie dla wszystkich tych, którzy nas właśnie odwiedzają, jak mówią, tych hospes, czyli dom i takie gościnne miejsce, więc też jesteśmy otwarci dla właśnie dla pielgrzymów, dla turystów, także też na spotkania z dziećmi, z młodzieżą, którzy nieraz też nas odwiedzają, by poznać misję hospicyjną, by czasami też zobaczyć, że no, życie nie jest tylko takie barwne i kolorowe i nie jest tylko to, co w jakiś sposób no, nam podsuwa świat, bądź gdzieś widzimy w mediach, ale że właśnie, że jest też ta inna odsłona, czyli kiedy jest trudno i jak sobie radzić w tych trudnościach, więc staramy się też edukować naszą młodzież i właśnie pokazać, jak wytrwać i jak właśnie pomóc osobie, która jest w trudnej sytuacji, która zmaga się z chorobą, bo no, też czasami się zdarzają takie sytuacje, że ktoś przeżywa choroby babci czy kogoś właśnie w rodzinie, a czasami są też właśnie młode osoby, które no, nigdy nie miały styczności no, z chorobą, z tym, co jest trudne w jakiś sposób w naszej codzienności, więc staramy się też dawać takie wskazówki, jak można pomóc sobie, pomóc bliźniemu i jak być właśnie takim bardziej otwartym i empatycznym po prostu na drugiego człowieka.
Porozmawiajmy właśnie teraz o tym, jak pomóc temu drugiemu człowiekowi w potrzebie, człowiekowi choremu, czyli proszę powiedzieć o dniu codziennym hospicjum.
Codzienność naszych pacjentów, jak mówię, zawsze jest z takimi barwami, z wszystkim tym, co niesie życie. Są dni, kiedy jest naprawdę wiele, wiele radości i uśmiechu, ale no niestety są też te momenty, kiedy kogoś żegnamy, kiedy jest trudno, kiedy no następuje też okres żałoby, bo ktoś odszedł do wieczności. Ale właśnie też nasi chorzy mają opiekę medyczną, więc jest też i właśnie wizyta lekarza i zawsze to jest takie bardzo ludzkie, nie tylko takie no, sztywne, zawodowe, powiedziałabym, wykonanie swoich czynności, to jest też oczywiście bardzo ważne, ale zawsze też jest jakiś żarcik, coś takiego właśnie na poprawienie nastroju naszego pacjenta czy pacjentki, który być może no, jest taki trochę smutny, więc też taka rozmowa, takie zwykłe ludzkie bycie, oczywiście procedury medyczne, higieniczne, jak umycie pacjenta, nakarmienie, też podanie leków przeciwbólowych czy kroplówek, jak też właśnie są świętowane urodziny, jubileusze naszych pacjentów. Panie do końca mogą być tym, kim chcą być i wiadomo, kobiety też lubią mieć ładną i fryzurę, czy właśnie, czy makijaż, czy właśnie ładny manikur. Także też panie i wolontariuszki nasze przychodzą, by pomóc, by o to zadbać. Mamy wolontariuszkę fryzjerkę, która po prostu poświęca swój czas po to, by tak właśnie nadać takie no, nowe barwy, że tak powiem i też właśnie fryzury zrobić, czy po prostu podciąć włosy właśnie, czy dla naszych najmłodszych pacjentów, czy dla osób dorosłych. Więc też no, cieszymy się, że taka jest różnorodność tego wszystkiego, jak mówię, że no, życie tętni z wszystkim tym, co niesie nasza codzienność i z radościami i z tym, co jest jakieś smutne albo w jakiś sposób no, też nas przerasta. Ale staramy się właśnie, by to więcej było tej radości niż tego, co jest trudne.
Proszę powiedzieć, jak liczny jest zespół, który się opiekuje pacjentami? Myślę o lekarzach, personelu średnim, ale także o wolontariuszach.
W tej chwili mamy 67 etatowych pracowników, więc są to lekarze, pielęgniarki, pomocy pielęgniarskie, rehabilitanci, psycholog, pracownik socjalny, logoterapeuta, także właśnie no, kuchnia, pracownicy administracyjni, kierowcy, którzy dowożą właśnie nasz zespół do hospicjum domowego i mamy ponad 200 wolontariuszy. Tak żartobliwie mówimy, że wiek wolontariuszy to 50 plus i 50 minus, czyli tak naprawdę uczniowie takich już klas bardziej maturalnych bądź przedmaturalnych, którzy czasami też zgłaszają się na wolontariat, dlatego że chcą się wybrać na studia medyczne i chcą po prostu tak no, przyjrzeć się temu, czy podołają takiemu właśnie byciu przy osobie chorej, czy rzeczywiście medycyna jest tym kierunkiem, który chcieliby właśnie studiować, z którym chcieliby łączyć i wiązać swoje życie. Jak też mamy takich wolontariuszy właśnie pomocniczych, którzy pomagają czy to w pielęgnacji ogrodu, czy jakieś drobne prace w kuchni wykonują, czy pomagają właśnie w takich akcjach, misjach czystości, że tak powiem, by właśnie coś uporządkować w naszym domu. Jak też jest właśnie grupa wolontariuszy takich już stricte medycznych, którzy są przy chorym, którzy wspólnie spędzają czas, rozmawiając, czy właśnie opowiadając sobie właśnie jak minął dzień, dzieląc się swoim doświadczeniem, więc też z refleksji wolontariuszy naprawdę wynika to, że wolontariat dla nich jest taką dobrą szkołą życia i nieraz ich właśnie skłania do przewartościowania wielu rzeczy i właśnie przede wszystkim tego, co robią z tym czasem, który jest im dany, czy właśnie po prostu jakoś czy tego czasu nie trwonią, a czy wykorzystują go dobrze, więc też takie refleksje od naszych wolontariuszy płyną. No i cieszymy się właśnie i ufamy, że nasze grono wolontariuszy będzie się poszerzało, szczególnie tych, którzy będą zdecydowani, by się podjąć właśnie tego wolontariatu medycznego i właśnie towarzyszyć naszym pacjentom w ich codzienności.
Hospicjum jest takim miejscem razem z całym personelem, o którym tutaj pani wspomniała, który daje bardzo dużo na zewnątrz. Natomiast potrzeby są też ogromne. 50% to jest koszty utrzymania tego miejsca, wsparte z dedykowanych pieniędzy z państwa. Natomiast 50% to jest to, co jest potrzebą. Takie comiesięczne utrzymanie hospicjum w tej chwili, w tych warunkach, które są coraz trudniejsze, to jest jaki koszt? Proszę powiedzieć o tych potrzebach, które w dalszym ciągu ma hospicjum.
Aby utrzymać naszą działalność w pełni, więc na każdy miesiąc musimy znaleźć około 75 tysięcy euro, by utrzymać w pełni właśnie budynek, zakupić leki, żywność, też mieć pieniądze na płace dla właśnie pracowników etatowych, więc są to ogromne wyzwania i cieszymy się, że powstają też takie drobne inicjatywy, jak na przykład właśnie pary młode rezygnują z kwiatów na ślubie, a stawiają właśnie puszkę, by ich goście ofiarowali taki niewiędnący kwiat w postaci właśnie ofiary na rzecz hospicjum, które staje się pomocą właśnie dla konkretnego człowieka, naszego pacjenta, czy to osoby dorosłej, czy też dziecka, więc cieszymy się z takich nawet drobnych inicjatyw i ufam, że właśnie kreatywność ludzka nie zna granic i że każdy może znaleźć jakąś tą możliwość, w jaki sposób może wesprzeć nasze hospicjum.
Pola Nadziei to jest ta inicjatywa, którą znamy i na Pomorzu, i w całej Polsce, ale też właśnie tutaj na Litwie i w Wilnie. Żonkile, można powiedzieć, kwitną w całym Wilnie, czyli pokazujecie też w taki sposób symboliczny swoją obecność. Ale w jaki sposób jeszcze można się włączyć w tą działalność?
Tutaj nawiązując do kampanii Pola Nadziei, to pragnę zaznaczyć, że ostatnia nasza kampania, czyli właśnie na jesieni zasadziliśmy kwiatki przy naszym właśnie placu katedralnym, czyli też tak w centrum Wilna, ponieważ Wilno obchodzi swoje 700 urodziny i chcieliśmy też uczcić, upamiętnić tą datę, więc w takim skwerze przy placu katedralnym w takiej symbolicznej formie cyfry 700 zasadziliśmy żonkile po to, by też właśnie i mieszkańcy Wilna, i goście, i przechodnie widzieli, że właśnie jest hospicjum, które potrzebuje pomocy i też stawali się bardziej empatyczni, powiedziałabym, żeby też zastanowili się nad tym, że nie zawsze w życiu wszystko jest takie różowe, ale że też są osoby, które są w trudnej sytuacji, które wymagają naszej pomocy i wsparcia. I też zachęcamy każdego, jakby ktoś miał chęć podzielenia się czymkolwiek, bo też to nie tylko o wsparcie finansowe chodzi, bo to mogą być też jakieś i nawet środki higieniczne czy opatrunkowe, które właśnie będą przekazane dla naszych pacjentów, bo też mieliśmy taką sytuację, kiedy kobieta obchodziła swój jubileusz i właśnie powiedziała swoim gościom, żeby zamiast kwiatów każdy przyniósł opakowanie pieluch, które będą przekazane do hospicjum. Więc mówiła, to była taka niezła frajda, kiedy każdy właśnie z gości przychodził z paczką bądź jeszcze większą liczbą a tych właśnie pieluch, które zostaną przekazane do hospicjum. I to było takie ciekawe, że zadzwoniła, mówię, ja tak mam trochę pieluch do przekazania do hospicjum. Mówimy, okej. I przyjeżdża i tak otwiera całe auto właśnie i jest wyładowane tymi właśnie, pełno jest tych pampersów, czyli właśnie tych pieluch, które są potrzebne do opieki nad naszymi chorymi i to jest też konkretna pomoc właśnie dla konkretnego człowieka, więc też ufam, że kreatywność ludzka nie zna granic i każdy znajdzie sposobność, by też taki uczynek miłosierdzia wykonać, dzięki któremu będziemy mogli udźwignąć naszą codzienność i dalej nieść pomoc dla naszych pacjentów, tych dużych i tych właśnie najmłodszych.
Kolejną piękną inicjatywą państwa jest oddział dziecięcy hospicjum. To już ile lat?
już od ponad 3 lat służymy też w warunkach i stacjonarnych, i domowych dla naszych najmłodszych pacjentów. Jak też ważna jest ta pomoc nie tylko dla właśnie pacjenta, tego najmłodszego, jak też dla jego rodziny, by właśnie rodzina mogła mieć poczucie takiego też i bezpieczeństwa, bo właśnie w hospicjum stacjonarnym otrzymuje profesjonalną, wszechstronną opiekę, której no niestety rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku właśnie w domu, więc też się cieszymy, że jest to zaufanie rodziców właśnie do nas i właśnie stajemy tutaj na wysokości zadania, by służyć też naszym najmłodszym. I też właśnie na początku tego roku nasza młoda, mała pacjentka obchodziła swoje 5. urodziny, więc też było takie i muzyczne, właśnie cieszymy się, właśnie tu wolontariusze akurat się zgłosili z takim muzycznym właśnie pozdrowieniem, z muzycznymi takimi życzeniami. Przyszły 2 panie ubrane w takiego dużego misiaka i zająca, które właśnie złożyły też i życzenia dla naszych pacjentów, dla naszych najmłodszych pacjentów, co też było taką wielką radością. I też zachęcam każdego z Państwa na odwiedzenie naszej strony www.hospices.lt, gdzie można zobaczyć więcej tych ciekawych takiej historii z naszego życia, z tej codzienności, bądź też nas można obserwować na Facebooku, bo staramy się właśnie też tymi aktualnościami, tymi radościami, czy tym, co przeżywamy, właśnie podzielić się w mediach społecznościowych, więc zachęcam do śledzenia nas i właśnie obserwowania tego, co tutaj w hospicjum się dzieje.
Dodajmy, że strona jest również w języku polskim, prawda? Bardzo dziękujemy za rozmowę, za te informacje. I bardzo prosimy ukłonić się od kresowego saloniku nisko siostrze Michaeli.
I wszystkim pracownikom i wolontariuszom oczywiście.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Przekażę pozdrowienia całej naszej wspólnocie. Dziękuję.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do słuchania kresowego saloniku w sobotę 24 czerwca. Początek audycji jak zawsze kilka minut po godzinie 16.
Naszą dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy, że tak powiem, jaśminowo. I podobnie ją zakończymy. Do usłyszenia za tydzień.
A audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Wiem, że jesteś, ale nie wiem gdzie. Nie wiem nawet, czy pamiętasz mnie. Znasz niedolę lub szczęście, czy los twój dobry, czy zły. Jedno wiem, coraz częściej wspominasz z dala przez łzy. Aleje młodości jaśminy, jak przed laty rękę daj. Wśród wspomnień idź, nie znajdziesz dróg na świecie innych, ani miejsc, w których warto jest żyć. Choćbyś zmierzyła cały wielki świat, tutaj odnajdziesz zagubiony ślad. Aleje młodości jaśminy, wszystko tak, jak w piosence sprzed lat. Tak jak w piosence sprzed lat.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.